Panie Boże Bogu, za to, że tak wyglądam. Była to jego zasługa. Już nie chcę mi się liczyć moich pobytów w szpitalach, ale z reguły to były 4-5-dniowe pobyty. Udało mi się to zawsze zamaskować. Ten ostatni już się nie dał ukryć. Taka długa nieobecność. Niemniej, że tak powiem, bardzo mało osób wie. W tej chwili może zbór wie. Na pewno nie wie mój tata, moja rodzina, nie chcę ich obciążać żadnymi wiadomościami. Nie lubię rozmawiać o swoim zdrowiu. Kiedy wyjeżdżam, to mówię, że sobie gdzieś tam wyjeżdżam na konferencje i tak dalej. Ale gdzieś tam to do nich dochodzi, bo może ktoś myśli, że moja macocha wie, czy siostra wie. To tak na marginesie. Wyglądam dobrze i czuję się dobrze i wiem, dziękuję za wasze modlitwy, bo patrząc na to, co się dzieje z innymi, ja wszystkie swoje perypetie przechodzę tak jak, że tak powiem, jak pies, który się dobrze wyliże i za 3 dni wraca na swoje podwórko. I dziękuję Bogu, że mogę was przywitać, że udało mi się dzisiaj dotrzeć na czas i słowo, którym chciałbym się tak podzielić. To Księga Amosa. To jest to, co czytałem 2 tygodnie temu. Albo 3. Już nie pamiętam. Czytałem z Księgi Amosa. Pamiętam. Pamiętam od 5 rozdziału. I później w domu czytałem sobie dalej. Rozdział 6, 7. 8, 9 dalej. I takie fragmenty przeczytam, zanim dojdę do takiej myśli, która mnie dotknęła. 6 rozdział Księgi Amosa. Biada beztroskim na Syjonie i zadufanym na górze Samarii, wybitnym obywatelom pierwszego z ludów, którzy czują się jak bogowie w domu Izraela. Tak, wyłapywałem z tego rozdziału wersety, które brałem do siebie. Do siebie jako Mariusza, do osobiście jako wierzącego. I tak mówię, to można brać i do kościoła. Najlepiej brać do siebie. Biada beztroskim, biada zadufanym, biada wybitnym, którzy czują się w domu, który jest domem Bożym, jak, już nie powiem może bogowie tego domu, ale właściciele, gospodarze, biada tym wszystkim. I dalej czytamy, idźcie do Kalne i zobaczcie, a stamtąd przejdźcie się do Hamat Rabba i stąpcie do Gaw Filistyńskiego. Czy jesteście lepsi niż te królestwa? Czy wasz obszar jest większy niż ich obszar? Oddalacie od siebie myśl od dnu nieszczęścia, a przybliżacie zgubę i gwałt. I przejdźmy dalej. Co są proroctwa, przypowieści? Jest taki fragment w 9 rozdziale, który często jest czytany przeze mnie zwłaszcza i nieraz nawet z tego miejsca. 9 rozdział i 9 werset. Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przytaku, także ziarnko nie upadnie na ziemię. I kiedy ostatni raz przeczytałem ten werset, przypomniał mi się ten z 5 rozdziału. 2 werset 5 rozdziału. Upadła, już nie powstanie dziewica Izraela. Leży na własnej ziemi i nikt nie może jej podnieść. A w tym 9 rozdziale czytamy, że ziarnko nie upadnie na ziemię. Tak sobie to skojarzyłem. Tak bardzo to usłyszałem w swoim sercu, że jeśli wcześniej prorok Amos pisał, upadła, już nie powstanie dziewica Izraela, to znaczy, że przyszedł okres takiego potrząsania w przytaku, kiedy Izrael okazał się pustym ziarnem. kiedy okazał się plewą. A to przesiewanie trwa cały czas. Trwało w Izraelu, trwa i dziś. I my, nasza wiara, nasze chrześcijaństwo, nasze kościoły też jesteśmy przesiewani. I ten przetak pracuje cały czas. I cały czas musimy dbać o to, abyśmy byli pełnym ziarnem. Abyśmy w którymś momencie nie stracili tego, co mamy w środku. Ducha Bożego. Żebyśmy nie upadli. Taka plewa miotana jest wiatrem. Czasami nawet nie leży i się cieszy, że nie leży na ziemi, ale jest miotana wiatrem. Kiedy leży, może być podeptana. I taka jeszcze jedna myśl mi przyszła do mojego, myślę, do naszego życia powinniśmy sobie to wziąć, że kiedy te ziarna są tak potrząsane w tym przytaku, nieraz obijają się same o siebie, jedno o drugie. Ale każde z nich powinno cały czas zachowywać swoją pełnię. Nie obrażać się, nie gniewać, nie siać złości, swar, że się gdzieś tam razem poobijamy. Bo to potrząsanie w przytaku to są nasze próby, na ile jesteśmy mocni w życiu, a nie tylko w słowach i w deklaracjach. I czytamy, że były momenty właśnie, kiedy Izrael upadł. Upadł na ziemię. Upadł dlatego, że przyszedł moment przesiewania, potakiwania, w tym przytaku cały czas potrząsania i w którymś momencie oni zaczęli spolegać na sobie, na boku. Tu można wyczytać, tak jak czytałem, że te pełne ziarna w którymś momencie stały się beztroskie, zadufane, wybitne, czujące się jak bogowie w swoim domu, w swoim zborze, w swoim kościele. A ta wialnia, Boża wialnia naszego życia, nasze próby, jesteśmy wystawieni na to cały czas, każdego dnia. I może się zdarzyć, że dwa pełne ziarna mogą też gdzieś tam przy tym potrząsaniu się zderzyć czy coś, ale one powinny opaść z powrotem jako oba pełne, a nie to, że jeden się obrazi, bo okaże się, że nie był pełny, jak to na ziarno przystało, skrobią, tylko powietrzem, był nadęty jak balon. Pracujmy nad tym, abyśmy byli, nie tylko wyglądali na pełne ziarna, ale by ta pełność była taka twarda, zbita Bożymi darami, darami ducha, tym wszystkim, co powinniśmy mieć dla siebie nawzajem. Amen.
Chwała Panu Bogu. Witam serdecznie Was, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się i jestem wdzięczny Panu Bogu, że kolejny raz dana mi została ta łaska, że mogę być wśród Was tutaj, że mogę wspólnie razem z Wami śpiewać te pieśni, modlić się, ponieważ żyje we mnie ta nadzieja, że przyjdzie taki dzień, kiedy wszyscy będziemy już u Pana. Przyjdzie taki dzień. I przeżywam, przyznam się szczerze, ciągle, kiedy jestem na pogrzebie, gdzie miałem możliwość również wczoraj być, na tej ostatniej posłudze brata Michała Mindy. Wiecie, nie jestem w stanie, żebym mógł podać liczbę, ile w życiu miałem możliwość być na pogrzebach braci, sióstr, czy starszych, czy młodszych. I każdym razem, kiedy jestem w takiej okoliczności, mam ciągle jedną myśl, że kiedyś będzie mój dzień. Ten dzień, kiedy ta posługa będzie dokonana nie dla mojego ciała. Mam też na pamięci, chociaż może nie mam zarejestrowanych w pamięci wszystkiego, ile już braci i sióstr, z którymiśmy się wspólnie modlili, cieszyli się, ich już tutaj nie ma między nami. Oni odeszli. Miałem możliwość również w moim życiu rozmawiać z ludźmi wierzącymi, którzy już byli, można powiedzieć, na łożu śmierci. I w jeden przypadek, który sobie szczególnie przypominam, kiedy jedna z sióstr poprosiła mnie, abym przyszedł na rozmowę, przyznam się, tak bym przeżywał to. Co ja mogę powiedzieć tej siostrze, która już jest, można by powiedzieć, w ostatnich godzinach? I kiedy przyszłem do niej, ona leżała, ona tak chciała wypowiedzieć swoje życie, otworzyła się i szeroko opowiedziała swoje życie, a miała ciężkie życie. Miała ciężkie życie. Bardzo młodo owdowiała, wychowywała dzieci w ciężkich warunkach. I mówi, kiedy przeżywała te wszystkie chwile, trudy, to nieraz myślała o tym, że Bóg ją zostawił. Ponarzekała. Ale wypowiedziała takie zdanie: teraz, kiedy oglądnę się do tyłu, widzę, jak Bóg mnie prowadził. Mówi, jestem taka szczęśliwa, tak się cieszę, że już idę do Pana. Wiecie, przyznam się, że wyszłem zbudowany. To ja byłem pokrzepiony właśnie przez słowa tej starszej siostry. Jak bardzo istotne i ważne jest to, co jest napisane, aby aż do końca zachować wiarę i ufność, jaką mieliśmy na początku. Tego nam jest wszystkim potrzeba. I dlatego tak, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa chciałbym, że jeszcze podzielić się z wami takim słowem. Wiem, że no nie powiem wam nic nowego. Jesteście dziećmi Bożymi, własnością Pana, wykupionymi. Ale wiem, że to słowo, ono jest słowem życia, pokrzepieniem. I tym słowem, jak bardzo ważne jest, abyśmy się zachęcali, abyśmy się karmili tym słowem, abyśmy się budowali, ponieważ żyjemy w czasie bardzo trudnym i niebezpiecznym. I bądźmy tego świadomi, bracia i siostry, że pod względem duchowym okoliczności, które nas otaczają, czy będą otaczać, komu Bóg dozwoli jeszcze dłużej życia, nie będą lepsze. Nie spodziewajmy się. Słowo Boże mówi inaczej. Mówi inaczej. I jak bardzo istotne jest, aby Kościół Jezusa Chrystusa trwał w czujności. Drodzy, mam również na uwadze okoliczność, w której żyjemy, otoczeni jesteśmy przez ludzi, którzy bardzo, że tak można powiedzieć, uroczyście co roku obchodzą święta wielkanocne. Jak wiele tradycji, jak wiele różnych imprez, jak wiele różnych wydarzeń się dzieje, można by powiedzieć, w połączeniu ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa, a jednak nie mające nic z tym wspólnego. No moglibyśmy powiedzieć, że jako my wierzący jesteśmy od tego wolni. I chwała Bogu. Ale czy nic nam nie zagraża? Czy czasami w toku życia, trudów, pielgrzymowania, gdzieś nie oddala się od nas? Czy nie maleje wartość tejże świętej ofiary i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa dla nas? I dlatego chciałbym dzisiaj wieczór w mojej posłudze, jak wspomniałem, podzielić się z wami słowami, które są zapisane w Piśmie Świętym, które niechaj przy Bożej pomocy pomogą nam do takiego zgłębienia wartości ofiary i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Chcę przeczytać z listu do Efezjan, z pierwszego rozdziału kilka wierszy, począwszy od 15, gdzie apostoł święty Paweł pisał do ludzi wierzących list, do ludzi wierzących w Efezie. I tak jak tutaj w pierwszym wierszu jest napisane, że Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Zwróćcie uwagę tutaj. Pisze do świętych, do wierzących w Jezusa Chrystusa. I od 15 wiersza powiada, że przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przez możnej siły Jego. Odczytałem ten krótki odcinek tylko dlatego, że tutaj apostoł święty Paweł jakoby położył nacisk na dwie bardzo istotne sprawy. Pierwsza sprawa, apostoł Paweł był pobudzony do tego, aby dziękować Bogu za zbór w Efezie. Co on zauważył u tych ludzi wierzących? U tych świętych, kiedy usłyszał o ich wierze i o ich miłości. Był pobudzony do wdzięczności dla Pana. A dalej właśnie mówi, że modli się. To było modlitwą apostoła Pawła o zbór w Efezie. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Bracia i siostry, ja mam tą odwagę powiedzieć, że tak jak zbór w Efezie, tak również wy tutaj, odkupieni, uświęceni krwią Jezusa Chrystusa, powołani zostaliście w tej samej nadziei, do tego samego Pana, w tej samej wierze, natchnieni tym samym Duchem Pańskim. I właśnie to modlitwa, również ta treść modlitwy istotna powinna być dla nas, abyśmy czuli się spragnieni, abyśmy dokładali wszelkiego starania ku temu, abyśmy po pierwsze, każdy z nas osobiście, czy to mężczyzna, czy kobieta, czy starszy, czy młodszy, dążyli do tego, aby głębiej i głębiej poznawać to bogactwo, które zawarte jest w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy nie tylko poprzestawali na tym, że zostaliśmy wykupieni, że Bóg przebaczył nam grzechy, że dzisiaj jesteśmy Jego własnością i chwała Bogu za to, bo to jest początek i bez tego nie byłoby następnego błogosławieństwa i nadziei i wieczności z Bogiem. Ale tutaj Słowo Boże właśnie zachęca i apostoł Paweł o to się modli, aby ich oczy były oświecone, aby wiedzieli, jaka jest nadzieja. Wiecie, istnieje takie niebezpieczeństwo dla ludzi wierzących. Istnieje takie niebezpieczeństwo tu w tym życiu, że bardzo często potrzebujemy Pana Jezusa Chrystusa i wołamy do Niego, ale ograniczając się tylko do rzeczy ziemskich. Tylko do rzeczy ziemskich. No, ktoś by powiedział tak, no to a co w tym złego? Czy to jest źle, jeżeli ja pomodlę się o zdrowie? Jeżeli ja się pomodlę o błogosławieństwo dla rodziny, dla dzieci, dla męża, dla żony? Czy jest źle, jeżeli ja poruszam Bogu moje życie i proszę czy o pracę, czy o kierownictwo na innym etapie życia? Nie, ja nie chcę tego powiedzieć, że to jest złe, czy to jest grzech. Przecież mamy obietnicę od Pana, że o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, to wam da. Ale nie możemy jednego zapominać przy tym. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a te rzeczy będą wam dodane. Apostoł święty Paweł pisząc do Koryntian list, w pierwszym liście, a w 15 rozdziale tam użył takie słowa, omawiając temat zmartwychwstania, że jeżeli byśmy pokładali nadzieję w Chrystusie w tym życiu, tylko w tym życiu, to jesteśmy ludźmi najbardziej pożałowania godni. Wiecie, to jest godne zastanowienia się, że jednak sedno naszej wiary, naszego pragnienia, naszego dążenia powinno mieścić się odnośnie wieczności. I to powinno być priorytetem. To powinno być nadrzędnym celem, pragnieniem, dążeniem, wysiłkiem. A dopiero na następnym miejscu ważne jest też, aby poruszać w ręce Pana nasze życiowe sprawy. Ale chcę tutaj podkreślić właśnie to, że błędem jest, jeżeli skupimy się tylko na sprawach doczesnych, a pozostawimy w niepewność wieczność. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, może takich kilka przykładów, tak w skróceniu, żebym nie przedłużył. Tu jest tak bardzo istotne, co? Słowo Boże nam pokazuje ludzi, którzy wierzyli. Ludzi, którzy też bardzo byli zainteresowani osobą Jezusa Chrystusa. Ale jednak nie wszyscy skorzystali z mocy Jego ofiary i wartości Jego misji. Pierwszym takim człowiekiem, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest w Ewangelii Łukasza, to jest zapisane takie słowo. Jaka była reakcja człowieka, który bardzo chciał się spotkać i widzieć Jezusa? To jest 23 rozdział Ewangelii Łukasza i tutaj są takie słowa. Może od 8 wiersza. Kiedy Piłat odesłał Pana Jezusa do Heroda. Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiedział. A byli przy tym obecni arcykapłani uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać ze wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. Niesamowite. Tak pragnął widzieć Jezusa. Tak się ucieszył, jak wreszcie przyprowadzono Pana Jezusa przed niego. Nareszcie, oto jest On, tyle o Nim słyszałem. Ale pobudki jego nie były czyste, nie były zdrowe. On był zainteresowany może jakimś cudem. Co on tu pokaże mi? Ale Pan Jezus wiedział, z kim ma do czynienia. Znał pobudki Heroda, znał jego wnętrze. On nie miał wcale pragnienia dowiedzieć się o zbawieniu. On wcale nie życzył sobie usłyszeć o grzechu. Wcale nie życzył sobie usłyszeć to, że on powinien zmienić swoje życie. Co on zrobił z Janem Chrzcicielem wcześniej? Drodzy, Pan Jezus nie odpowiedział ani słowa. I co z tej radości wyszło? Na koniec sponiewierał, wyśmiał Pana Jezusa. I tu jest ten punkt błędu człowieka. Czego się spodziewasz od Jezusa Chrystusa w swoim życiu? Czego oczekujesz? Jak bardzo ważne są pobudki i podejście do Pana Jezusa Chrystusa. Misja Jezusa Chrystusa była konkretna. Była bardzo sprecyzowana. I Pan Jezus Chrystus z woli Ojca Niebieskiego mówił to, co miał mówić, czynił to, co miał czynić i wiedział kiedy, jak i w jakich okolicznościach. I wyraźnie powiadał wielokrotnie, jeszcze nie nadeszła moja godzina. A kiedy nadeszła, to czynił to, co mu zlecił Ojciec. Zwróćmy uwagę na pewnego człowieka. Chciałbym przejść do Ewangelii świętego Jana i tutaj jest powiedziane, który też przyszedł do Pana Jezusa. I tutaj, no można by powiedzieć, że ten człowiek miał dobre chęci. Był dobrze nastawiony do Pana Jezusa Chrystusa. I tu jest mowa o Nikodemie. I tak wyraźnie tutaj powiada, jak wiemy, że przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa w nocy. I tu może od 1 wiersza. Był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem tych cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeżeli by Bóg z nim nie był. Jak się pięknie wypowiada o Panu Jezusie. Cuda! To, co go poruszyło. Człowiek, można by powiedzieć, na stanowisku. Człowiek wykształcony, zapoznany z zakonem Mojżesza. On zauważył, że to jest szczególny człowiek, ale ograniczył się tylko do zakresu czynionych przez Pana Jezusa cudów. Wiecie, Pan Jezus jakoby nie zauważył tej wypowiedzi i daje mu konkretną odpowiedź, skierowując jego uwagę na sedno rzeczy. I powiada mu właśnie, zaprawdę powiadam ci, jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. No to już było ponad jego możliwość zrozumienia, jak człowiek będąc stary może się narodzić. Ale Pan Jezus Chrystus odwrócił jego uwagę od jego, można by powiedzieć, zachwytu co do cudów, a zwrócił uwagę na podstawową rzecz. Jeżeli się ktoś na nowo nie narodzi, nie może nawet ujrzeć Królestwa Bożego. I jak bardzo istotne i ważne jest to, aby każdy słuchający o Jezusie, bez względu na to, czy wie więcej, czy mniej, rozumiał to i dążył do tego, że ja muszę zmienić moje życie. Ja muszę na nowo się narodzić. Muszę stać się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Muszę być dzieckiem Bożym, aby mógł rosnąć, rozwijać się, poznawać, przebywać z Bogiem. Drugi taki element bardzo istotny, gdzie chcę tutaj podkreślić to, jak Pan Jezus Chrystus odwracał uwagę ludzi od rzeczy, chociaż dobrych, ale jednak to, co było jakoby okolicznością, a nie sednem sprawy, nie sednem wiary. I zwróćcie uwagę, w tej samej Ewangelii, a w 4 rozdziale Pan Jezus Chrystus rozmawia z niewiastą. Wiemy, tam przy studni rozmawia i Pan Jezus Chrystus mówi do tej niewiasty jej życie. Odkrył jej życie. Pokazał jej stan. To było dla niej fascynujące, poruszające. Ktoś przyszedł, który jej nie zna i mówi, jakie ona miała życie. Ale zwróćcie uwagę na jej reakcję w tym przypadku. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Zwróćcie uwagę na mentalność człowieka, tej niewiasty. Przecież Pan Jezus Chrystus nie miał napisane gdzieś na czole, czy gdzieś tutaj, że on jest prorok. Ale ona wiedziała, że prorocy istnieją. Że to tylko prorok mógł właśnie wyjawić jej wnętrze i jej życie. I wszystko dobrze. A zwróćcie uwagę w tych okolicznościach. Ach, prorok jest, a ja mam tutaj problem. Jak to w zasadzie jest? Czy Samarytanie, czy Żydzi mają rację? Czy tu trzeba chwalić Boga, czy tam trzeba chwalić Boga? Tam był spór. Czy na tej górze Gerazim, czy w Jerozolimie? Nie popatrzyła na swoje życie w pierwszym momencie, ale właśnie na zainteresowanie, kto ma rację. I Pan Jezus jej tak wyraźnie powiedział, nie jest to ważne, czy tu, czy tam, bo przyjdzie czas ani tu, ani tam. I faktycznie tak jest. Ale prawdziwi czciciele, gdziekolwiek się znajdują, wierzący w Jezusa Chrystusa, to ta chwała przede wszystkim powinna być tu. Powinna się wyrywać z serca, z życia, ze świadectwa człowieka. Panie, jestem ci wdzięczny i będąc pobudzany, ożywiony przez wiarę i moc Ducha Świętego, aby czcić Boga, tak jak Pan Jezus powiedział, w duchu i w prawdzie, bracia i siostry. Bóg tego również oczekuje od każdego jednego z nas. Wspaniałe są miejsca zgromadzenia, nabożeństwo, bracia i siostry. Jest to miejsce, kiedy razem czcimy Boga. Ale to nie miejsce, nie mury mają znaczenie, ale społeczność, gdzie was dwóch lub trzech w imieniu moim, tam jestem pośrodku was. To właśnie, gdzie jesteśmy razem, czy indywidualnie, czy w rodzinie, aby to się wyrywało z serca i to będzie miłe Bogu, jako ofiara przyjemna. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę również na taki inny element, również tej samej Ewangelii, a w 6 rozdziale. I tu może przeczytam tylko jeden wiersz, ponieważ myślę, że znamy tą historię, kiedy Pan Jezus Chrystus rozmnożył chleb, nakarmił 1000 ludzi i ludzie znowu w wielkim aplauzie, w wielkim zafascynowaniu biegną za Jezusem Chrystusem. Biegną. I może 25 wiersz, a znalazłszy go za morzem, rzekli do niego: mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. I tutaj widzimy, to był wielki cud, kiedy ludzie zauważyli, że tyle tysięcy ludzi mogło być nakarmionych. To było bezsprzeczne, to był ewidentny dowód. I biegli za Panem Jezusem, szukali Jego. Ale Pan Jezus znał ich myśli, pobudki. Co za wspaniały człowiek. To przecież jakby tak był stale z nami, no to ani nie trzeba pracować, ani chodzić do sklepu, ani do niczego. Mamy chleb i ryb pod dostatkiem. Ale Pan Jezus powiedział: nie. Zabiegajcie o pokarm. Tak wyraźnie powiada, żywota wiecznego, który da wam Syn Człowieczy. I my wiemy, jak dalej Pan Jezus Chrystus mówił. Jak wielu się zgorszyło i odeszło. Nie takiego chleba chcieli. Nie takiego. Bracia i siostry, jak bardzo ważne jest, abyśmy, będąc wdzięczni Bogu za to, co nam daje w tym życiu doczesnym, ale również pragnęli i łaknęli właśnie tego Słowa Bożego. Tego Słowa, które jest pokarmem dla duszy naszej i nie będziemy mogli żyć bez Niego. Na każdy dzień, w każdej chwili, abyśmy mogli sami czytać, wnikać, rozważać tę treść. Jakże to jest istotne i ważne. Dla nas w tym mieści się właśnie, można by powiedzieć, osobowość Jezusa Chrystusa. Tu mieści się głęboka wartość, kto je ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dzień ostateczny. Jakże to jeźdźcy mogli zrozumieć? Ale to właśnie przyjmować Chrystusa, trwać w Nim, Jego Słowo właśnie jest i ten chlebem, i On ofiarował samego siebie i nazwał siebie chlebem, abyśmy Jego przyjmowali, wartość Jego ofiary. To jest tak bardzo istotne i ważne. Drodzy, zwróćmy uwagę również, że byli ludzie, może z tej samej Ewangelii, z 12 rozdziału, tutaj byli ludzie, którzy bardzo też chcieli widzieć Jezusa. Przyszli z daleka. Jest napisane, że Grecy. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Przyszli do Jerozolimy, dowiedzieli się o Panu Jezusie. Ktoś taki jest, szczególny człowiek. Chcemy go widzieć, gdzie on jest, jak on wygląda. Faktycznie, co jego cechuje, to taki człowiek jest. No pokażcie mi go. I widzimy, że poszli do Filipa, który był Betsaidy z Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeżeli obumrze, obfity owoc wydaje. Znowu ktoś by powiedział: Pan Jezus nie na temat mówi. Na temat. Nic nie pomogło tym ludziom, którzy by chcieli zobaczyć Pana Jezusa. No jak człowiek, no czym się Pan Jezus różnił? A apostoł święty Paweł powiedział takie szczególne słowa, które no nieraz się zastanawiałem i myślę, że również wy w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, a 5 rozdział, 16 wiersz powiada tak: Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeżeli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Że samo przebywanie może przy obecności Pana Jezusa nie gwarantowało zbawienia. Samo dotknięcie się Pana Jezusa nie gwarantowało zbawienia. Ale wiara w Jezusa Chrystusa. Drodzy, skąd się wytworzył kult relikwii, jakiś tam sanktuarium, jakichś innych miejsc, gdzie ludzie pielgrzymują, łapią się nie wiadomo czego, bo może to tam Pan Jezus dotknął tego, albo całun, czy coś inny, czy szata i tak dalej. Zabłądzenie. Wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa. Czy ktoś Jego widział, kiedy był w ciele, czy Go nie widział? W tej chwili nie ma znaczenia. Jezus Chrystus jest ten sam. Uwielbiony, po prawicy Ojca Niebieskiego, działający, bliski, skuteczny dla każdego, który uważa Go i wyznaje i traktuje jako Bożego Syna i jedynego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oddaje Mu należą cześć i szacunek, ceniąc wartość Jego ofiary i zmartwychwstania, co jest ściśle związane z naszym życiem duchowym, z naszą przyszłością i wiecznością. Jak bardzo to istotne i ważne jest, abyśmy nie przywiązywali wagi może do rzeczy jakichś materialnych, związanych z jakimś kultem czy z czymkolwiek innym. Ale najistotniejsze jest właśnie wiara w Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę jeszcze na taki następny element, no może w tej samej Ewangelii w 11 rozdziale, bardzo znane miejsce Pisma Świętego. Dwie siostry, Marta i Maria. Łazarz, możemy powiedzieć przyjaciel Pana Jezusa Chrystusa. I my wiemy, że jak zachorował, tam posłali po Pana Jezusa Chrystusa, że ten, którego miłujesz, zachorował. Oni taką mieli nadzieję, że Pan Jezus na pewno coś zrobi dla nich. Że na pewno pospieszy się, aby przyjść i uratować od śmierci Łazarza. O dziwo, Pan Jezus zostaje jeszcze na miejscu. Nie spieszy się. Wcale nie wykazuje pośpiechu. Zostaje na miejscu. Przychodzi aż na czwarty dzień po pogrzebie. I zauważamy, jak jest taka nuta żalu, jakoby takiej cichej pretensji. Panie, gdybyś tu był, to byłby nie umarł nasz brat. Czemuś nie przyszedł? Czemuś nie pospieszył? Przecież ty mogłeś to zrobić. Tam uczyniłeś to, a niektórzy Żydzi mówią, to nie mógł ten, który ślepemu oczy otworzył, sprawić, żeby ten nie umarł. Ale uwaga Pana Jezusa Chrystusa była w innym punkcie i ich uwagę też zwrócił na inny punkt. I tutaj tak Pan Jezus odpowiada, 26 wiersz, rzekł Jezus, zmartwychwstanie twój brat. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Jakże to jest ważne dla nas wszystkich. I faktycznie Pan Jezus wiedział, co miał czynić i wzbudził Łazarza. Ale Łazarz i tak musiał umrzeć. I tak musiał później umrzeć. Biblia nie pisze, ile lat on jeszcze żył. Ale musiał umrzeć. Ale Pan Jezus Chrystus zwrócił uwagę tej okoliczności na wartość wiecznego życia i zmartwychwstania, które będzie ku życiu wiecznemu. Zmartwychwstanie w Chrystusie Jezusie do właśnie tej wieczności razem z Nim. I że taka jest prawda, to Pan Jezus podkreślił to właśnie tym słowem, Łazarzu wyjdź, a nie tylko słowem, bo Łazarz wyszedł. Tu Pan Jezus podkreślił swoją moc, że On będzie w stanie wzbudzić z martwych tych, którzy zasnęli. Czy my jako ludzie wierzący, bracia i siostry, tak naprawdę poważnie traktujemy to, że nasi bracia, siostry, którzy odeszli, rodzice, że oni tak zmartwychwstaną, To jest martwychwstanie ciszami? Wiecie, ja się kiedyś złapałem, że tak mi nie stało wiary. Nie wiem, człowiek wierzy, czyta. I kiedy czytałem, wiecie, takie jedno miejsce z księgi proroka Ezechiela, ja może zacytuję tu dwa wiersze, i tak mi wynikło takie pytanie, a jak to? To jest 34 rozdział Ezechiela i 26 i 24 wiersz. To Bóg mówi słowem proroczym przez Ezechiela. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida. I będzie je pas. Będzie je pas i będzie ich pasterzem. A ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Wiecie, kiedy przeczytałem to miejsce, tak mi się zastanowiłem, przecież Dawid umarł. Jak to? I kiedy tak rozważałem, to myślę, no jak człowiek jest niskiej wiary. Ty przecież Pan zbudzi Dawida, to będzie ten sam Dawid. I tutaj jest to proroctwo, kiedy nastanie ten czas królestwa tysiącletniego. To Dawid będzie tam miał to miejsce, jeszcze w innych miejscach o tym jest napisane. Ten Dawid, sługa mój, będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. I przyjdzie ten czas, że Jezus Chrystus zbudzi, tak jak jest napisane, zbudzi Dawida, zbudzi braci, sióstr, tych, którzy zasnęli w Chrystusie, w tym pierwszym zmartwychwstaniu, zbudzi i będziemy przed Panem. I jak Anna zmarła, tak Anna będzie wzbudzona. Jak Piotr umarł, tak Piotr będzie wzbudzony. Nie jakiś inny, ten sam. Oczywiście, tak apostoł Paweł mówi, że będziemy mieli nowe ciała. Ciała chwalebne, ciała podobne do ciała Pana Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu. Tak jest napisane w liście do Filipian, wyraźnie inne miejsca. Tak, będziemy ci sami. No, trudno pojąć. Trzeba przyjąć wiarę. Chrystus jest pierwiastkiem zmartwychwstania. I tak jak On zmartwychwstał jako pierwszy, jako dowód, tak wszyscy ci, którzy pomarli w Chrystusie, będą wzbudzeni w tym dniu, w dniu ostatecznym, kiedy się Pan Jezus objawi. Żyjemy tą nadzieją odnośnie naszych ojców wierzących, braci i sióstr. I również i my, chyba że dożyjemy, kto z nas dożyje tego dnia, to wiemy, że będziemy przemienieni. Jakie to jest wspaniałe. Tu jest centrum. Tu jest centrum. Nieważne jest, czy Pan odwoła wcześniej, czy później. Ważne, abyśmy byli pojednani. Abyśmy mieli ten pierwiastek zmartwychwstania w sobie. Jak apostoł Paweł mówi, aby go doznać, poznać mocy zmartwychwstania. Tu, w tym życiu, bracia i siostry. Teraz, abyśmy doświadczyli w sobie tą moc zmartwychwstania, którą Chrystus daje każdemu prawdziwie wierzącemu w Jezusa Chrystusa, w moc Jego ofiary i zmartwychwstania. Drodzy, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. To też się pojawia wśród ludzi wierzących. Może znowu z Ewangelii świętego Jana, z rozdziału trzeciego. Przeczytam. Tam wynikła taka dość trudna sytuacja w życiu Jana Chrzciciela. My wiemy, że Jan Chrzciciel, on wcześniej, nim rozpoczął Pan Jezus Chrystus swoją misję, on już nawoływał ludzi do pokuty, on ludzi chrzcił, przygotowując drogę dla Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj wyszedł taki moment, że kiedy Pan Jezus rozpoczął swoją misję, my wiemy, że Jan Chrzciciel ochrzcił Pana Jezusa w rzece Jordan. I później coraz więcej uczniów przyłączało się do Pana Jezusa. I nawet z uczni Jana przechodzili, aby iść za Jezusem. No i przychodzi tak, 25 wiersz, wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu, mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydajesz świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Konkurencja. Tak ludzie zauważyli. Konkurencja. Jan Chrzciciel, uznany jako prorok, jako mąż Boży, dokonywał wielkiego dzieła, pojawia się drugi. No i co teraz? Za którym pójść? Jan Chrzciciel mu powie, słuchajcie, no ja był pierwszy. Nie? Nie, Jan Chrzciciel tak nie powiedział. Jan Chrzciciel wiedział, kto jest Chrystus, kim on jest, ten Jezus z Nazaretu. Jemu było objawione i on wiedział swój zakres. On wiedział swój zakres. I takie piękne słowa tutaj powiedział, jak bardzo ważne, abyśmy do naszego życia to przyjmowali. Jan odpowiadał, że nie może człowiek niczego wziąć, jeżeli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi, słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca, tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja wraz stanąć się mniejszym. Jaka piękna postawa, jaki piękny przykład. Drodzy, Pan Jezus Chrystus był tym, który jest niezmienny, kapłanem według porządku Melchizedeka, o którym napisane, że trwa wiecznie i nie będzie zmieniany. Ale my ludzie, chociaż powołani w zakres Kościoła, do jakiejkolwiek służby, musimy pamiętać, że Bóg ma i innych sług oprócz nas. Ma innych, których używa, czy na takim odcinku, czy na takim odcinku, czy na takim odcinku. Ciągle chcę podkreślać to, że w Kościele, w służbie nie może być konkurencji. Może być jedynie współpraca. Jedność, współdziałanie. I Bóg wtedy błogosławi, scala, napełnia, ubogaca. Drodzy bracia i siostry, żyjemy w czasie bardzo niebezpiecznym. Dlatego starajmy się cenić braci, sióstr, cenić się tych, którzy podejmują trud i pracę w Kościele Jezusa Chrystusa. Ale niechaj zawsze nasz wzrok będzie zwrócony na Jezusa Chrystusa. On jest tym, który nie przemija. On jest nade wszystko tym arcykapłanem. On jest tym, który wiecznie trwa. My ludzie do pewnego czasu jesteśmy. I może być tak, że do dzisiaj ja jestem, ale Bóg uważa postawić drugiego. Albo Bóg użyje drugiego. Co powinno być w nas? Jeżeli uwielbiony jest Chrystus, jeżeli głoszona jest prawda, jeżeli głoszone jest dzieło Boże, chwała żywemu Bogu. Chwała żywemu Bogu. Bo to jest wspólny nasz interes. Wspólne nasze działania. Wspólny Pan. I my wspólnie razem winniśmy być w Kościele Jezusa Chrystusa tu i na wieczność w Jego Królestwie. Chwała Bogu za to. Bracia i siostry, chciałbym tu jeszcze wrócić takie może pytanie na zakończenie. Dzisiaj dla nas, chrześcijan, ludzi wierzących, kim jest Jezus Chrystus? Może jesteście zaskoczeni tym pytaniem, ale naprawdę tak ze strony praktycznej, życiowej, poniedziałek, wtorek, środę, w niedzielę. Kiedy nam jest dobrze, czy kiedy nam jest źle? Kiedy się cieszymy, czy też kiedy przychodzi zapłakać? Kim jest dla nas wtedy Jezus Chrystus? Czy zawsze widzimy Go jako tego jedynego Pana zmartwychwzbudzonego? Poprzez objawienie, które jest ukazane tam po prawicy Ojca Niebieskiego. Tego, który właśnie powiedział, że idę, aby wam zgotować miejsce, a gdy zgotuję miejsce, przyjdę, aby was zabrać do siebie, a gdzie ja jestem, abyście i wy byli. Wy, bracia i siostry, droga siostro, bracie, abyśmy wspólnie razem tam byli. Aby tak się stało, to dzisiaj dla nas Jezus Chrystus powinien być tak, jak powiedział Tomasz. Kiedy Pan Jezus Chrystus jego zawołał po zmartwychwstaniu, tam mu powiedział, masz, popatrz na rany, włóż rękę w mój bok. Tomasz już nie miał nic do powiedzenia. Powiedział, Pan mój i Bóg mój. Bracia, na każdy dzień, aby to było w naszym sercu, w naszym życiu. Bez względu, jeszcze raz mówię, na okoliczności, sytuację. Pan mój i Bóg mój. Jeżeli dopuścił coś, prośmy Pana o pomoc, o posilenie. Ale nie wątpmy, nie buntujmy się, nie lekceważmy. Jeżeli Bóg cokolwiek czyni w naszym życiu, jesteśmy Bogu posłuszni i On kieruje naszym życiem, to jeżeli cokolwiek dopuści, to tylko to, co może posłużyć dla naszego dobra. I tak doceńmy tego. Drodzy, chciałbym na zakończenie odczytać takie znane miejsce Pisma Świętego. Apostoł Święty Jan mówi w pierwszym swoim liście, w piątym rozdziale od 9 wiersza. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze, a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie to jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot wieczny. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Mieć Syna Bożego to nie tylko wiedzieć, to nie tylko powiedzieć. Od tego się zaczyna, że kiedy się człowiek dowie, wyznaje, ale dać mu miejsce, aby on był jako Pan i Bóg, aby on zamieszkał w naszych sercach i nas prowadził i abyśmy we wszystkim podporządkowali się Jemu. On będzie swoje dzieło czynił i będziemy na każdy dzień oglądać Jego chwałę, błogosławieństwo, przewodnictwo, aż wyjdziemy do Królestwa Niebios, czego życzę sobie i wam wszystkim. Amen.